Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Spod Wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę.
Jak jest zima, to musi być zimno. A kiedy jest zimno, to jest też lód. A kiedy jest lód, to jest i nurkowanie pod lodem. W dobie mody na morsowanie zimowy scuba diving robi chyba na ludziach mniejsze wrażenie. Ale niesłusznie. Choć oczywiście to nie jest zupa pomidorowa, nie każdemu będzie odpowiadać, nie da się zaprzeczyć, że ten rodzaj nurkowania jest niezwykle ciekawy. Jak zimno jest pod lodem, jak sobie z tym zimnem poradzić, co jest największym niebezpieczeństwem, a co najważniejszą zasadą. O zimowym nurkowaniu porozmawiam dziś z Sebastianem Głowackim, instruktorem nurkowania oraz właścicielem Centrum Nurkowego Nurkersi w Łodzi. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Sebastian, gdzie ostatnio nurkowałeś?
Cześć Kamil. Nurkowałem ostatnio na Honoratce, na wodzie otwartej, a na basenie wczoraj z tobą na Zatoce Sportu.
Tak, zgadza się, nie pamiętam, bo to ciężkie, ciężkie nurki były. Ale powiedz mi, czy na Honoratce, jak ostatnio nurkowałeś, był już lód, czy jeszcze nie?
Nie, Honoratka jest dosyć dużym akwenem i raczej...
I ogrzewanym.
I ogrzewanym. Ciężko, żeby zmarzła przy tych temperaturach, ale specjalnie pojechaliśmy akurat, żeby sobie móc ponurkować, jakieś zdjęcia popstrykać.
No właśnie, chciałem się zapytać o nurkowanie pod lodem, no bo idzie zima, w sumie była zima, być może niektóre akweny były zalodzone i teraz pytanie, czy taki początkujący człowiek po OWD nie kończy mu się sezon, kupuje sobie, nie wiem, suchy skafander czy 14 pianek na siebie zakłada, jak jest z marzlakiem, czy może sobie iść po prostu ponurkować pod lód? Gdzieś tam przy brzegu nie ma tej kry, gdzieś tam, bo może dalej jest kra albo odwrotnie, czy on może sobie po prostu wejść i ponurkować bezpiecznie, bez jakiegoś wyszkolenia. Ma czyste OWD, troszeczkę nurków zrobionych.
To znaczy, wiesz, no w Polsce generalnie nie ma obowiązku posiadania jakiejkolwiek licencji. To jest takie trochę nienormalne moim zdaniem.
No to prawda,
oczywiście
zgadza
moje
się.
Zdanie. Natomiast jeżeli to ma być wszystko zrobione dobrze i bezpiecznie, no to powinien przejść przeszkolenie odpowiednie, czyli kurs nurkowania podlodowego.
Czyli są takie kursy nurkowania podlodowego. Czy w takim razie takie, nie, nurkowanie pod lodem można porównać do nurkowania, nie wiem, gdzieś we wraku jakimś, czy powiedzmy w jaskini, no bo mamy sufit nad sobą, w teorii nie możemy się wynurzyć awaryjnie.
Dokładnie, dokładnie. No możemy to trochę porównać właśnie do nurkowania w jakichś tam jaskiniach, ponieważ masz cały czas sufit, przez który nie masz bezpośredniego dojścia do powierzchni. Jest to ograniczenie, tak zwane nurkowanie overhead, jak najbardziej.
Nurkowanie overhead, dobra. No ale teraz tak sobie, jak rozmawiałem ze znajomymi, którzy zrobili tam w dwa dni OWD w Egipcie, to no co to jest lód? No, z góry lód przebije, no to jak będę z dołu pod lodem? No,
podobno robią w Egipcie też pod folią bąbelkową.
Tak, dokładnie tak. A to miło kolejne pytanie, czy w Egipcie można nauczyć się nurkowania pod lodem i słyszałem, że tak, kładą właśnie folię bąbelkową na wodzie. I tak.
Znaczy nie, wydaje mi się, że to jest jakiś fake, nie? Mam nadzieję.
No więc pytanie, czy to nie jest tak, że no dobra, jest lód. Skoro mogę od góry go przebić, czy jak jestem pod lodem, jako świeży nurek, dobrze, no nie wiem, zobaczyłem lód, jedziemy sobie na Jezioro Białe, no jest jakiś tam lód, wchodzimy przy brzegu, bo on jest tam troszeczkę twardszy, potem pewnie robi się coraz cieńszy, przebijamy się, idziemy sobie nurkować. Pływamy, dopływamy do brzegu, czy jesteśmy w ogóle w stanie przebić się przez ten lód od spodu jako nurkowie?
Bardzo ciężko jest. No jest trudno, wiesz, w sytuacji, kiedy ratowałbyś swoje życie, pewnie dostałbyś jakieś nadludzkie siły, nie? W szczególności przy brzegu. Natomiast bardzo ciężko jest. Na kursie właśnie podlodowym, bo ja jestem instruktorem nurkowania podlodowego, bierzemy różne narzędzia, pokazujemy ludziom właśnie, że bardzo, bardzo ciężko jest wydostać się. No, to wymaga jednak trochę zdrowego rozsądku i takiej odpowiedzialności. Nie?
Czyli tak naprawdę lepiej po OFD bez przeszkolenia nie iść pod lód, nie nurkować.
Większość federacji wymaga, aby to było minimum uprawnienia bodajże advance. Natomiast chyba CMAS ma tak, że P1 wystarczy, jakieś tam uprawnienia nocne. Ale to chyba tylko CMAS. Reszta wymaga jednak, żeby to było nurkowanie dla nurków advance.
Okej, czyli tak największym zagrożeniem w nurkowaniu pod lodem jest to, że mamy nad sobą tak naprawdę sufit i wszystkie takie, nie wiem, procedury awaryjne.
No wiesz, temperatura, no, zagrożenie zamarznięcia automatu, zamarznięcia inflatora, hipotermia, samo to wychłodzenie organizmu. Jest tych zagrożeń trochę. Nie?
Czyli tak naprawdę nurkowanie pod lodem w piance raczej odpada?
Moim zdaniem, ja osobiście bym kursów komuś w piance nie przeprowadził. Na pewno, wiesz, znajdą się po obejrzeniu tego odcinka ludzie, którzy będą hejtować, co on gada, bo na pewno przysiadł, nurkowałem w piance. No niech nurkuje sobie w tej piance. No. Natomiast zdrowy rozsądek nakazywałby moim zdaniem, żeby jednak nurkować w suchym skafandrze.
Ja tak się zastanawiam właśnie przy nurkowaniu w piance, że to można połączyć nurkowanie pod lodem, a potem przejść od razu w tryb morsowania.
Powiem ci tak, ja bardzo lubię nurkować pod lodem. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebym wszedł do wody pomorsować. No ale wiesz, ja jestem zabezpieczony, tak jak mówisz, tak jak wspominaliśmy. I suchy skafander, i ocieplacz, mam system grzewczy, także jakoś tak staram się zachować, żeby było mi cieplutko.
Mi się wydaje, że chyba tak naprawdę zimno to będzie dopiero po wyjściu z wody.
No pewnie.
Ta pianka, nie wiem, zamarznie to wszystko na mnie.
No dokładnie, jeżeli będziemy mieli temperatury minusowe na zewnątrz, to woda nigdy nie będzie miała temperatury minusowej, w związku z czym nawet rozsądek by kazał wejść pod wodę, bo jest cieplej, nie?
No zgadzam się.
Natomiast ryzyko, duże ryzyko właśnie takiego wychłodzenia, nawet jak masz ekipę zabezpieczającą, bo jak nurkujemy pod lodem, załóżmy ja bym z tobą nurkował pod lodem, no to pewnie mielibyśmy jakąś ekipę, która by nas zabezpieczała na zewnątrz w razie jakiejś sytuacji awaryjnej, no to oni bardziej są narażeni na wychłodzenie z uwagi na to, że cały czas podczas naszego nurkowania stoją na zewnątrz, jest temperatura minusowa, jeszcze jakiś wiatr dojdzie czy coś, to marzną.
Okej, to jest moje pytanie, czyli tak naprawdę to nie jest tak, że pod lód idę sobie z moim partnerem, kolegą, znajomym, koleżanką nurkować pod lód, tylko jeszcze muszę mieć kogoś na zewnątrz w razie czego.
No i tutaj znowu przechodzimy do tego, że zdrowy rozsądek nakazywałby nurkować jednak, że jakbyśmy we dwójkę mieli pójść pod lód, no to fajnie jakbyśmy mieli ze dwie osoby zabezpieczające, które, bo mamy metodę na przykład z liną zabezpieczającą, gdzie my jesteśmy przywiązani liną do jednej liny, nie do dwóch lin, tylko do jednej liny, żeby i my się komunikujemy, załóżmy, za pomocą dotyku, jakbyśmy byli jeden za drugim albo normalnie standardowymi znakami, a komunikujemy się z tymi ludźmi, którzy trzymają nam tą linę, jeżeli nie jest zabezpieczona do, nie wiem, do drzewa czy do czegoś, no za pomocą szarpnięć tą liną, tak? No to oni czekają. Oprócz tego fajnie jakby jakaś, gdybyśmy mieli jakąś tam sytuację awaryjną, czy tylko ty, czy razem byśmy mieli, żeby byli jacyś ludzie gotowi wejść i nam pomóc, czyli tak naprawdę no to,
6 osób łącznie.
No z 6 osób na przykład by było. Ale oczywiście zdarza się też tak, że wchodzimy na przykład i bez liny asekuracyjnej, tylko za pomocą kołowrotka, czyli to już właśnie trochę tak jest zbliżone do nurkowania jaskiniowego. No ale to już naprawdę człowiek musi być opływany, wiesz, zdrowy rozsądek, prędkość oddychania, jakby umiejętności w ogóle nurkowe powinny być już u takiej osoby naprawdę dobrze rozwinięte.
Okej, do prędkości oddychania pewnie wrócę, bo zaczyna mi świtać, dlaczego jest ważna, ale mówimy 6 osób, czyli tak, 2 osoby pewnie, żeby nas, nie wiem, komunikować z nami liną i 2 takie awaryjne, które w razie czego, nie wiem, wskoczą i nam pomogą.
No
tak?
I nam pomogą.
To dużo ludzi tak naprawdę.
No sporo. To znaczy, wiesz, to jest tak jak mówię, no rozmawiamy sobie tak luźno na ten temat.
Czyli to sensownie z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Dokładnie, no i na kursach właśnie opowiadam, zależy jakich ludzi będę na kursie miał, no bo jak mam kogoś takiego, ma nurka advanced, zresztą i tak u mnie jak ma mieć advanced, no to musi być facet opływany czy kobitka, no to będziemy robili to za pomocą tej liny zabezpieczającej. Jak my mamy taką swoją zaufaną jakąś tam ekipę, no to nie ukrywam, że zdarza się, że wchodzimy sobie i przy pomocy po prostu kołowrotka, który jest oczywiście prowadzony i zabezpieczony na zewnątrz, żebyśmy taka nić Ariadny.
Czy jak się wchodzi po ten lód, to trzeba jakiś, nie wiem, przerębel wywiercić, tak jak na filmach, taką okrągłą dziurkę, przy którą się wskakuje?
Wiesz co? z reguły, jeżeli byśmy nurkowali w miejscach, bo to jest dobre pytanie, bo wybór miejsca nurkowego moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotny. No bo tak,
jezioro musi być zamarznięte.
Po pierwsze, musi być zamarznięte jezioro. Ale możemy nurkować w tych miejscach, w bazach nurkowych, więc pewnie osoba opiekująca się bazą nurkową, jak już no też czeka na to, że na pewno nurkowie przyjadą i oni sobie też na tym zarobią, wiadomo, że to jest ich biznes.
Jasne.
Więc pewnie ten przerębel zrobią. Jeżeli jedziemy sobie w jakieś miejsca, tak jak no my z Łodzi akurat mamy stosunkowo niedaleko to Jezioro Białe, no to sami sobie wycinamy ten przerębel. No nie robimy dziurki, robimy raczej przerębel w formie trójkąta. Zabezpieczamy go odpowiednio deskami w miarę możliwości. Lód, który będziesz wycinał z tego przerębla, to też warto wiedzieć, żeby nie był wpychany pod wodę, tylko wyciągany na zewnątrz, żeby tam nie zablokował wyjścia do tego przerębla. Rysuje się, jeżeli jest śnieg oczywiście, na tafli okręgi, dlatego że spod wody wtedy będziemy widzieli, będą prześwity, łatwiej nam
słońce
będzie trafić. Słońce będzie przebijało. Możemy nurkować przerębel, wyciąć blisko brzegu, możemy dalej od brzegu, jeżeli jest dno muliste, no to fajniej by było wyciąć ten przerębel troszeczkę dalej, na tej wodzie trochę głębszej, no bo samo wycięcie przerębla może spowodować na płytkiej wodzie, gdy będziemy to robili, że ta woda już nam się zmuli. Jeżeli może być tak jak wspomniałeś na samym początku, że od brzegu nie będzie tego lodu, będzie ten lód troszeczkę dalej. No już nie ma konieczności wycinania tego przerębla, jeżeli jest możliwość wejścia.
A czemu trójkąt? Bo ciężko jest wyciąć kółko?
Nie wiem, no tak szczerze nie mam żadnego pojęcia. Wiesz co, nie zastanawiałem się tak nad tym nigdy, tak byłem uczony kilkanaście lat temu też. I tak zawsze się robiło. Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc. Znaczy łatwiej na pewno wyjść, wiesz? No dlaczego trójkąt? No logiczne nawet to jest to, że do rogu trójkąta dojdziesz i łatwiej ci jest po prostu wyjść.
No i też faktycznie chyba łatwiej jest wyciąć niż kółko. No nie ma takich wielkich świdrów na
objętości. No wiesz co, też wiesz, kiedyś to było tak, że masz świder lodowy, na przykład żeby wywiercić sobie tym świdrem dziurę, wtedy mniej więcej masz jakieś tam pojęcie, jaka jest grubość lodu. Cięło się to kiedyś piłami ręcznymi. Teraz są piły te spalinowe, nie?
Czyli jeszcze więcej sprzętu niż na zwykłe nurkowanie trzeba wziąć.
No na pewno, ale najwygodniej to wyciąć właśnie z taką piłą spalinową, odpowiednia długość ostrza, żeby była i heja, do przodu, nie? I siekiera. I siekiera jest bardzo istotna, bo nawet jak nie do przerębla, to do ogniska.
Faktycznie dobry protip. Czyli tak naprawdę, jak już rozumiem, nurkowanie podlodowe zaczyna się od w ogóle wybioru miejsca i takiej teorii tak naprawdę, szukania, nie tak biorę i idę sobie.
Wiesz co, ja osobiście, tak jak wspomniałem, lubię pod lodem nurkować, natomiast jeżdżę sobie w takie miejsca, gdzie mogę przy okazji coś pod tą wodą zobaczyć. No dobra, fajnie, pierwszy raz jak wchodzisz, emocje idą, jestem pod lodem, wow, coś takiego fajnego, ale jak już wchodzisz pod ten lód, no to też fajnie byłoby sobie coś zobaczyć. Weź, fajnie jest zimą nurkować, bo mniej ludzi, mniej jest zmącone, ta woda jest taka bardziej skrystalizowana, jest fajniejsza widoczność, fajne zdjęcia możesz sobie porobić. No i przy okazji, żeby coś tam zobaczyć, nie tylko wejść po prostu dla samego wejścia. No.
A zdarza się tak, że nie wiem, jedziecie nad jezioro, no jest super mroźno, jedziecie nad jezioro, no i nie ma lodu.
No bardzo często. Nawet zdarzało się kiedyś tak, że jedziemy sobie ponurkować, patrzę, ma tam lód. Nie byliśmy w ogóle przygotowani. Nie?
Dobra. Mówiliśmy sobie tam po 6 osób do bezpiecznego nurkowania. Jak wyglądają w takim razie, nie wiem, procedury awaryjne pod lodem? No bo fakt, nie wynurzymy się nagle, po prostu.
No nie wynurzymy się. No
jesteśmy związani jeszcze liną.
Jeżeli właśnie, fajnie, że poruszyłeś ten temat, że mamy to nurkowanie za pomocą liny asekuracyjnej i z tym supportem powierzchniowym. No, co może nam się przydarzyć? Załóżmy...
No panika nawet.
No nawet panika. Przede wszystkim komunikacja, nie? Na przykład ustalamy sobie, że jedno pociągnięcie tej liny asekuracyjnej to jest popuść liny. Ten, co wydaje nam tą linę, no to wie, że ma tej liny popuści. No bo staramy się, żeby ta lina była gdzieś tam napięta, prawda? Mhm. Żeby w miarę możliwości nam się jak najmniej plątała. Dwa pociągnięcia, no to okej, tak? No i takie szarpanie liny, no wiadomo, że coś się dzieje. No to wybierają. No to wyciągają nas spod tego. Jesteśmy obydwoje do jednej liny przypięci, zabezpieczeni. Wyciągają nas na zewnątrz. No najważniejsze, czy to będzie nurkowanie pod lodem, czy nie pod lodem, no to wiadomo, że na kursie podstawowym już nas uczą, żebyśmy starali się nie wpadać w panikę, zatrzymaj się, pomyśl, działa i rzeczywiście to się gdzieś tam sprawdza, żeby w tej swojej głowie uspokoić się, wyrównać oddech i starać się jakby wyjść z tej opresji. Gdyby była taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, przecięłaby nam się lina czy coś, to staramy się podejść pod taflę lodu, no z uwagi na to, że różna może być głębokość. No załóżmy, tam będziemy jakąś tam głębokość trochę większą mieli, my jesteśmy głębiej, tym większy, więcej tego powietrza zużywamy. Więc logiczne, że pod taflą lodu będziemy zużywali mniej. No to jak już wiemy, że ta osoba, która asekuruje linę, no to już czuje przecież, że lina się
wyciągnie
zerwała,
linię bez nurka.
Wyciąga linę, no więc ta ekipa asekurująca ma dwa razy więcej liny. To jest jedna rzecz, ale prostym takim przykładem byłoby wzięcie tej liny zerwanej naszej i pójście na tą odległość, na ile tej liny wystarczy. Wtedy wiemy,
na lodzie.
Mniej więcej. Nie, pod lodem.
Pod lodem.
Wchodzą pod wodę. Okay. No i zaczynają nas szukać. No starają się nas szukać przy powierzchni, jakimiś tam okręgami, prawda? Żeby okręgami, no takimi ruchami. No jeżeli nam się nie uda znaleźć ich przy tafli lodu, no to wiadomo, że będzie trzeba szukać na dole. No ale tak procedury generalnie mówią.
Bo rozumiem, że no nie da się przewiercić, będąc nurkiem.
Możesz próbować, natomiast wiesz, no jeżeli
będę się
decydujemy się, oczywiście, jeżeli decydujemy się na nurkowanie pod lodem, to nie jest tak, że o, dobra, jest troszkę lodu, no to idziemy sobie, tak? No bo to tego lodu, to żeby to było bezpieczne, no to też trochę musi być. Tak naprawdę chyba przy 7-8 centymetrach dopiero gdzieś tam jedna osoba mogłaby sobie na tą taflę lodu
wejść.
A tu
kilku,
tak naprawdę w dwójkę, trójkę idziemy, trzeba ten przerębel wyciąć.
Piła spalinowa.
No, piła spalinowa, siekiera. No. Więc z 15 centymetrów to jest tak wtedy bezpiecznie, nie?
No to nie, no to nie wyobrażam
ciężko
sobie.
Ciężko się przebić, no możesz próbować, wiesz, no mamy śruby lodowe ze sobą, gdyby taka sytuacja miała miejsce, że gdzieś tam się zerwiemy, wkręcamy śrubę lodową, mamy ze sobą kowrotek i jak wkręcę tą śrubę lodową pod kątem prostym, zaczepiam kowrotek, no to same jakby...
Coraz większe kręgi
robię, szukam jakby możliwie tego przerębla, jestem pod taflą lodu, więc obserwuję na przykład tych pasów, które gdzieś tam sobie wyznaczyłem. No i tak jak wspomnieliśmy na przykład, no mam kompas, wiem, wiadomo, że trzeba sobie rozpisać kierunki albo pamiętać te kierunki, żebyśmy płynęli w kierunku brzegu. No i tak jak mówiliśmy, pewnie dostalibyśmy jakieś nadludzkie siły i przy tym brzegu byśmy próbowali, nie wiem, no odpychając się od dna tym twinsetem, przewalać przez, żeby ten lód się skruszył. No bo to też właśnie, teraz mi się tak odnośnie twinsetu, że powinien sprzęt być, butle powinny być albo z podwójnym zaworem, butla pojedyncza, albo butla zdublowana, ewentualnie jak ktoś jest pojedynczej butli, to zalecałbym jakiegoś stage'a, żeby gdzieś tam za sobą wziął w sytuacji jakby zamarznięcia automatu.
Bo tak, bo sprzęt wchodzi taki bardzo przemrożony pod wodę, tak? On stoi...
No, dokładnie, na zewnątrz, a tym bardziej, wiesz, no, jak wychodzimy z wody, no to już tak samo jest duże prawdopodobieństwo, że on gdzieś tam się oblodzi.
Czyli już takie wnioski, nie w piance, czyli suchy skafander, najlepiej system grzewczy.
No, wiesz, to fajnie, jakby miał ktoś, no ja tak, jestem przyzwyczajony, wiesz, jak to się przyzwyczaja do dobrego.
Twinset lub przynajmniej staging, no i jeszcze rozumiem kompas.
No kompas musi być, no, żebyś wiedział, w którym kierunku będziesz płynął, żebyś płynął do brzegu, a nie w głąb akwenu. No i ktoś, żeby umiał tak, posługiwać się tym kompasem, dokładnie. Tak,
jak wczoraj na manometrze godziny odczytywałem. No dobra, czyli a przy takim brzegu, no to jest naprawdę chyba musi być sytuacja kryzysowa, że ktoś jest pod taflą przy brzegu i próbuje się przebić, tak? To nie wiem, ci na górze są w stanie usłyszeć takie walenie?
Kurczę, wiesz co, no nie wiem, wiesz, jak to zależy, ile osób będzie gdzieś tam na zewnątrz, czy będzie wiało, czy nie wiało, bo wiatr
będzie
zagłuszał, to wszystko, dokładnie. Dokładnie, więc naprawdę nurkując, decydując się na nurkowania podlodowe, no to warto naprawdę do tego odpowiedzialnie i bezpiecznie podejść. No.
A od takiego przerębla to się na długiej odległości odpływa, czy
wiesz
co,
tak normalnie przyjmuje się, że długość liny powinna być 30-40 metrów. Ekipa zabezpieczająca ma dwa razy więcej liny na potrzeby jakby poszukiwania. I no to też nie jest takie nurkowanie, jak latem sobie robimy, czy tak normalnie sobie robimy, gdzie nie mamy tej tafli lodu, w każdym momencie możemy się wynurzyć, więc to nie będziemy penetrować, Bóg wie, jakich głębokości na honoratce sławnej 50, nie będziemy pod lodem szukać. Nie?
Albo jakiegoś rowu maryńskiego,
no,
z Mateuszem szukaliśmy. Dokładnie.
No to idziemy, żeby poczuć tą adrenalinkę pod tym lodem, bo to jest naprawdę fajne. No jak ktoś nie był, no to naprawdę można poczuć tą adrenalinę. To bardziej jak podpływamy pod lód, uderzamy nożami od spodu, wkręcamy śruby lodowe, żeby ludzie zobaczyli, że to nie są przelewki. No.
I że to nie jest takie łatwe tak naprawdę.
Dokładnie.
Właśnie
sprzęt, dokładnie,
że wkręcenie tej śruby, te pierwsze etapy jest
nie jest
trudne.
Takie, no dokładnie, dokładnie.
Zwłaszcza, że jest pewnie dziwne.
Ale jest naprawdę fajnie, bardzo warto, polecam.
Czyli nieduże odległości, a głęboko się schodzi, czy też nie do samego dna gdzieś tam?
Kurczę, wiesz co, no... Tak jak my na przykład często jeździmy na wapiennik, no to wapiennik jakby z zasady jest po prostu płytkim akwenem. średnio możemy w tą wizurkę trafić. Akurat ostatnimi czasy nam się trafia cały czas fatalna. Natomiast no, tam drukujemy sobie pod tym lodem gdzieś, nie wiem, no, 5, 6, 8 metrów na płytką, tak żeby sobie gdzieś tam pobujać, popatrzeć, pooglądać, popstrykać trochę zdjęć. Mhm. Płytko, no wiadomo, zależy jakie kto ma doświadczenie, jakie kto ma potrzeby, jakie kto ma, wiesz... chęci. No.
Mówiliśmy jeszcze sobie o tej regulacji oddechu, że pewnie szybko nie oddychać.
Wiesz, to generalnie od początku uczymy, tak. No, żeby oddychać swobodnie.
Ale to ma chyba takie żeby ten ważniejsze znaczenie.
No wiesz, no, jak będziesz bardzo szybko oddychał, przepływ przez pierwszy stopień, ten stopień pierwszy będzie bardzo mocno pracował, no to prawdopodobieństwo, że on gdzieś tam zamarznie sobie, no jest większe na pewno niż...
I stwarza większe ryzyko pod lodem.
Dokładnie, no. Z uwagi chociażby na to, że masz sufit, no i nie wyjdziesz. No.
Nie wyjdę i...
Wiesz, mamy partnera, mamy oczywiście z dublową, mamy twinset, więc dobra, mógłbym sobie zakręcić zawór, przejdę sobie, no ale no po co stwarzać jakieś sytuacje nerwowe, stresowe, no po co?
Dokładnie. Dobra, czyli tak, może zamarznąć nam automat, zawory pewnie, zwłaszcza po wyjściu. To co się robi takim po wyjściu z takiej wody pod lodem?
Zakręcamy.
Odkuwacie ten lód mokry, czy...
Nie, no wiesz co...
Czy bo to jest to ognisko, żeby ogrzać?
Nie, żeby siebie ogrzać. No. I łaskę zjeść. Wiesz co, no ja akurat mam taką praktykę, że wychodzę, zakręcam po prostu automat i no, odkręcam je od butli. Nie? Jak chwilę sobie zostawisz, to naprawdę jest ciężko, widać, że gdzieś tam te cząsteczki lodu się na nich robią, nie?
I potem to trzeba oczyścić przed wejściem z powrotem?
Trzeba sobie poczekać trochę, tak, dokładnie. Inflator bardzo często przymarza, wiesz, wąż od inflatora do tego, że nie możesz na przykład go otworzyć.
A guma z ustnika tak samo robi się pewnie twarda.
Nie tak, wiesz, no jak ostatnim razem byliśmy, lodu nie było, no to wyszliśmy wszyscy i każdy miał usta jak po botoksie, także no, nie czujesz nic nie za bardzo, ponad 2 stopnie.
Nieźle. Dobra, powiedzmy kończymy to nurkowanie, zbieramy sprzęt, zostaje nam dziura w lodzie.
Zabezpieczamy tą dziurę, gdyby ewentualnie, wiesz, trochę popadało, no to też, żeby nie zostawić tej dziury tak zupełnie, więc albo tymi deskami zabezpieczamy, albo tą krom, którą gdzieś tam wyrąbywaliśmy, żeby dookoła tego przerębla zostawić, no żeby wiadomo, że komuś, żeby to się rzuciło w oko, że coś tam jest, że tam jest dziura, nie?
Żeby ktoś staramy nie wpadł.
No żeby ktoś nie wpadł, oczywiście, że tak, no nie myślmy tylko o sobie. No.
Zrobimy przy marcu, zrobi się cienki lód, ktoś zacznie sobie łazić i...
Dokładnie.
I sobie wpadnie.
No to mówię, no to począwszy od tego, że wchodzimy pod lód, to myślmy, to tak samo jak już kończymy ten lód, to też myślmy, żeby komuś nie zrobić krzywdy. Bez sensu. Było fajnie, wiesz, pół godzinki byliśmy już 40 minut pod wodą, było ekstra, a później, wiesz, wszystkich mamy gdzieś i wychodzimy i ktoś, wiesz, dojdzie do jakiejś tragedii.
No, dokładnie. Czyli tak naprawdę najfajniejszą rzeczą w nurkowaniu pod lodem jest pewnie wizura, bo jak mówisz, jest niezmącony, czyli warto pójść na taki kurs.
Warto, polecam.
Mieć dużo znajomych, żeby to było bezpieczne.
No
dużo
tak. Fajnych znajomych.
No fajnych znajomych, którzy będą pilnowali tej linii, a nie pójdą sobie pilnować ogniska.
No dokładnie. No nie, to jest bardzo istotne, tak jak wspomniałeś, żeby ten support powierzchniowy, który jest odpowiedzialny za wydawanie nam tej liny, żebyśmy mogli sobie swobodnie gdzieś tam iść dalej, no to żeby on rzeczywiście stał i tego pilnował.
Zależy,
no,
tak.
Dokładnie, ta osoba, która ewentualnie jest gotowa do wejścia, żeby nam pomóc, gdyby cokolwiek się stało, no to żeby ona rzeczywiście była gotowa do wejścia, nie że a no dobra, no to jeszcze muszę gdzieś tam się założyć słuchawki. Za chwilę, nie?
Trochę
no
jak we wspinaczu, ta osoba sekurująca linę musi nie siedzieć w telefonie i coś tam robić.
Ten support powierzchniowy jest bardzo, bardzo istotny.
I oni marzną, bo są w sumie tak, mówię, w zimnym. To oni bardzo chcą chyba wejść do tej wody.
Nie wiem, nie pytałem.
A jak to wygląda, bo to nie wiem, ze zwierzętami, rybami pod lodem, zimą, fajniejsze są... Widoki, czy śpią te rybki, jak to wygląda?
Śpią, znaczy powiem ci szczerze, że... bardzo mało zwierza widzę pod wodą zimą. Gdzieś tam idzie sobie, albo idą głębiej, albo się gdzieś chowają przede mną, żebym nie mógł zdjęć robić.
Migrują do ciepłych basenów
mnie,
w kraju
mnie,
chyba.
No, w nocy, wiesz, jak lodu nie ma, no to nocą, jak sobie gdzieś tam nurkujemy, tak. To super. Nie, no one śpią, gdzieś tam podpłyniesz, a tutaj jednak one...
A nocą pod lodem?
Nie nurkowałem, wiesz, nocą pod lodem.
Już mi takie...
Znaczy, pewnie bym chciał, no ale jak miałbym teraz cały dzień tam czekać, aż się ciemni jeszcze, to ja jestem taki zmarzuch, to chyba nie.
Dobra, to tak naprawdę mam nadzieję, że nie wiem, przyjdą jakieś zimne dni. Ile musi być, nie wiem, zimno, żeby to zamarzło tak naprawdę?
No wiesz co, no, my robiliśmy nurkowanie Kończący rok, 31 grudnia, no to dzwoniłem do znajomych z takiej zaprzyjaźnionej szkoły, zapytać jak sytuacja na wapienniku właśnie, no to mówi, że lód jest, no to rzeczywiście tam z tydzień czasu było zimno i tak i nocą też tam gdzieś minus 8 stopni, no i tam też przez ten tydzień gdzieś tam ten akwen sobie naprawdę rzeczywiście zamarł, cały.
Już jak tydzień mrozów i...
No tylko takich mrozów, nie minus jeden, tylko rzeczywiście, żeby tak trochę pomroziło i no, żeby to było bezpieczne, fajny lód żeby był.
Żeby na niego spokojnie faktycznie wejść. Tak. Super. Organizujesz takie wyjazdy?
Pewnie, zapraszam.
Tylko musi być lód.
Musi być lód.
Musi być lód.
I musi przyjść twój suchy skafander.
No właśnie to było moje pytanie cały czas, ja chcę spróbować w piance.
Nie, no nie. Nie, no nie ma co. Masz dobrą termikę rzeczywiście, ale nie szalejmy.
No tak, suchy skafander, fakt. No. Znaczy, może inaczej, ja sobie myślałem sam, że no, nie sztuką jest wejść do wody, tak, ale potem po wyjściu co zrobić, no, tak, się całym mokrym i to wszystko
wiesz, tak
zamarznie,
się praktykowało,
nie?
No wiesz, jak oni były tak bardzo popularne, skafander, na pewno tak nurkowali i teraz, wiesz, będą mówili, jak nas obejrzą, co on gada, młody chłopak, gdzieś tam, młody chłopak, ja zawsze cukrowałem. Natomiast, no wszystko idzie do przodu, wszystko się rozwija, więc jeżeli mamy możliwość, żeby to nurkowanie też idzie w tym kierunku, że jest coraz bardziej bezpieczne, no więc jeżeli jest wymyślony suchy skafander, żeby o tą termikę zadbać, no to po to jest wymyślone, żeby go używać. No jeżeli ktoś się decyduje na takie nurkowania, można powiedzieć w jakimś stopniu ekstremalne, no to niech się wyposaży w sprzęt, no, żeby to miało wszystko ręce i nogi.
Ja nurkowałem raz w zimnej wodzie latem w piance.
Ja morsowałem w Egipcie w lipcu.
O! Czyli tak, suchy skafander, system grzewczy, siekiera dobra, piła łańcuchowa,
znajomy siekiera dużo. Do ogniska.
Siekiera do ogniska, lina.
Tak.
Lina, no i dwie, bo to jeszcze druga ekipa.
No jeżeli rzeczywiście masz takiego swojego buddy'ego, z którym gdzieś tam mocno się znacie i pod wodą ufacie sobie, jesteście rzeczywiście mocno opływani, jeszcze jak macie jakieś tam doświadczenie jaskiniowe, to pewnie pójdziesz sobie z takim kumplem gdzieś tam.
Czy kołowrotek do drzewa na przykład, czy coś na zewnątrz?
No zabezpieczony, musi być wyciągnięty na zewnątrz, to jest podstawa, nie?
Tu, tak, żeby doprowadził cię na droga zewnątrz. Droga ewakuacyjna.
Tak. I jeżeli, wiesz, te procedury poręczowania wszystkie znasz, żeby ta linka też, wiesz, może się zaplątać na przykład, tak? Żeby się nią nie zaplątać, że te wszystkie procedury znasz, wiesz, jak to wszystko zrobić, żeby to było bezpieczne, to pewnie to zrobisz, no.
No, to zgadza się.
Z doświadczenia ci mówię.
To cenię właśnie, doświadczenie, praktykę. Bo książki książkami, ale wiele rzeczy pewnie wychodzi faktycznie w praktyce. Czy tak naprawdę więcej chyba zagrożeń nie ma? Tak sobie nie jestem w stanie wyobrazić. No. Poza tym, że jest sufit nad nami.
No sufit, zaplątanie, oblodzenie, zerwanie się linki, hipotermia, no to... bo wychodzisz organizm, tak? Także nawet jak jesteśmy w suchym skafandrze, to jest skafander suchy, a nie skafander ciepły, tak? Więc w związku z czym... To
też jak przecieka.
Zwłaszcza jak przecieka, bo źle podwinąłem kryzę albo nie wiem, zapiąłem źle piersienie, co się często zdarza.
No.
Natomiast, tak jak mówimy, to jest skafander suchy, a nie ciepły. W związku z czym jak poczujemy gdzieś tam, że zaczyna się robić chłodno, no to kurczę, no to...
Koniec
no,
nurkowania.
To ma być fajne, to ma być przyjemność, to ma być fun przede wszystkim. No, za każde nurkowanie to ma być fun. Czy to będzie pod lodem, czy nie pod lodem, to ma być dla nas fajne i wiesz, zachęcające, żeby wejść do...
Czyli tak naprawdę, nie wiem, każda sytuacja, nie wiem, może nie tyle co stresująca, ale która czuje wewnętrznie, że coś jest nie tak, to lepiej...
Ja tak uważam, no nie ma nurkowania, którego nie można powtórzyć. No. Jeżeli jedziemy, nie wiem, 300 kilometrów nawet i mamy zrobić jakieś tam nurkowanie, bo będzie fajnie, no i nagle będziesz czuł, że jednak to nie jest twój dzień, no to odpuść, no to zrobimy to nurkowanie jutro. Jak jedziemy tych kilometrów, to będziemy i dzisiaj, jutro.
Czy nawet jak już jestem pod tą wodą i faktycznie...
Jest coś nie tak, czujesz się niekomfortowo, pewnie lepiej wyjść, bo to po pierwsze jest zagrożenie dla ciebie, a dwa, że dla twojego partnera nurkowego.
Z którym jestem związany sznurkiem.
No.
No właśnie. No to co, czekamy na mrozy w takim razie?
Tak jest.
Na szkolenie.
Tak jest.
I dopiero potem pod lód.
Zapraszam serdecznie.
To tego, że ci życzę w takim razie.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.